Czyta Reda Haddad.
Don Quixote, księga czwarta, rozdział 42. Księstwo tak wielkiego ukontentowania doznali z szczęśliwego zakończenia przygody z damą Dolorydą, iż postanowili dalej swoje ułożenie prowadzić, widząc, iż mają przyczynę znakomitą, aby wynalezienia swoje zaprawdę przedstawiać. Dlatego też, pouczywszy swoją służbę, jak się jej zachować należy, w miejscu, gdzie Sancho miał objąć rządy nad obiecaną mu wyspą, dnia następnego, po dniu, w którym odbyła się jazda na kołko biegunie, książę rzekł do Sanczy, aby się gotował do objęcia rządów, bowiem wyspiarze już czekają na niego, tak jak się czeka zwykle na deszcz w maju. Sancho pokłonił się nisko i rzekł: odkąd zstąpiłem z nieba i odkąd z najwyższego szczytu zważywszy ziemię, ujrzałem ją tak maleńką, wielka żądza, jaką żywiłem, aby stać się gubernatorem, znacznie się zmniejszyła we mnie. Jakąż wielkość bowiem znaleźć można w rozkazywaniu ziarnkom gorczycy, i jaką godność i wspaniałość w rządzeniu półtuzinem ludzi, nie większym niż orzechy. Według mniego mniemania nie ma ich więcej na całym ziemi okręgu, gdyby wasza miłość zechciał mi podarować skrawek nieba najmniejszy, zawierający choćby tylko pół mili obwodu, przyjąłbym go wdzięczniejszym sercem niźli największą wyspę świata tego. Zważ, przyjacielu Sancho, odparł książę, nie jest w mojej mocy dawać komukolwiek część, choćby nie była ona większa od paznokcia. Te fawory i łaski tylko do Boga samego należą. Ja zaś i co dać ci mogę, to znaczy wyspę doskonałą, okrągłą i kształtną, nad podziw urodzajną i we wszystko obfitującą. Przy jej pomocy, jeśli się dobrze sprawiać będziesz, zdobywszy bogactwa ziemskie, także i bogactw niebieskich dostąpisz. Dobrze zatem, rzekł Sancho, niech mi się wyspa nadarzy, a będę się starał stać tak dobrym gubernatorem, że na złość wszystkim zazdrośnikom do nieba się wzniosę. Nie mówię tego, abym odczuwał pragnienie wyjść z mojej chałupy i wysadzić się wysoko, lecz przeto, aby dowieść na próbie, iż wiem, co to znaczy być gubernatorem. Gdy tylko raz spróbujesz, odparł książę, będziesz sobie palce z tych rządów oblizywał, tak słodką bowiem rzeczą jest rozkazywać i być słuchanym. Nie trzeba wątpić także, że gdy twój pan stanie się cesarzem, co ani chybi nastąpić musi, wnosząc z tych wielkich rzeczy, które co dzień uskutecznia, będzie on żałował w głębi duszy tego czasu, w którym jeszcze cesarzem nie był. Myślę, wasza dostojność, odparł Sancho, iż rządzenie jest miłą rzeczą, jeżeli stosuje się ono do małego stada owiec. Niechże mnie kule biją, Sancho, rzekł książę, jeżeli nie znasz się na wszystkim potroszę. Żywię nadzieję, że staniesz się takim gubernatorem, jak to twoje bystre pojęcie i rozum obiecuje. Dlatego też ostawmy to na ten czas. Pamiętaj, że jutro z rana masz się udać bez zawodu na wyspę, aby objąć ją we władanie. Dziś wieczorem dadzą ci suknię, stosowną do urzędu twego, i opatrzą we wszystkie rzeczy do podróży potrzebne. Niechaj mnie przystrajają, jak sami chcą, odparł Sancho. Jakimkolwiek kształtem będę ubrany, zawsze Sancho Panzo pozostanę. Prawda, rzecze książę, lecz suknie muszą stosować się do urzędu i godności posiadanych. I nie byłoby to rzeczą przyzwoitą, gdyby sędzia ubierał się jak żołnierz, zaś żołnierz jak ksiądz. Co się ciebie tyczy, Sancho, to musisz być ubrany na poły jak jurysta, jak kapitan na poły, bowiem na wyspie, którą ci daję, równie jest potrzebna broń wojenna, jako i pisma. Nie znam się na pismach, odparł Sancho, i alfabetu nawet nie rozumiem. Dość jednak mieć ojcze nasz w pamięci, aby być dobrym wielkorządcą. Co się broni tyczy, to będę szermował tą, którą mi dadzą, dopóki nie upadnę na ziemię. Wówczas niech mi Bóg będzie na pomocy. Mając taką piękną pamięć, rzekł książę, Sancho nigdy nie popełni najmniejszego uchybienia. Wtem nadszedł Don Quixote. Wiedząc o rychłym terminie odjazdu Sanczy na jego wielkorządztwo, za pozwoleniem księcia wziął Giermka za rękę i udał się z nim do swojej komnaty, w tym zamyśle, aby poradzić mu, jak ma poczynać sobie na swoim urzędzie. Gdy weszli do komnaty, zamknął drzwi za sobą, po czym zmusiwszy Sanczę prawie siłą, aby usiadł przy nim, spokojnym głosem rzekł doń w te słowa. Nieskończone dzięki składam niebu, przyjacielu Sancho, że nim zdołała mnie spotkać jakaś pomyślna okoliczność. Fortuna tobie już naprzeciw wyszła. Ja, który odkładam żołd za twoje zasługi do owej szczęśliwej dla mnie chwili, zważam się dopiero na początku mej pomyślności. Ty zaś, przeciwko prawom rozumu i czasu, widzisz się już zaspokojony we wszystkich pragnieniach twoich. Jedni nalegają, usilnie starają się, natrętnie się dopominają, podnoszą się w czas włoża, proszą i błagają, jednakoż nie otrzymują nigdy. nigdy tego, czego pragną, podczas gdy ktoś inny, sam nie wiedząc jak i dlaczego, otrzymuje urząd tak przez nich upragniony. Otóż dlatego uważam za stosowne rzec ci, Sancho, że naszym pragnieniom i zamysłom dobra lub zła przyświeca fortuna. Ty zaś, który naprzeciw mnie jesteś, tylko garść prochu, bez tego, abyś wstawał wówczas rano, byś czuwał i pilnie się do czegoś przykładał. Ty, którego wiatr rycerstwa błędnego zaledwie owiał, widzisz się już być gubernatorem wyspy. Zwracam się do ciebie z tą umową, Sancho, abyś nie przypisywał zasługom swoim faworu, jaki cię spotkał, lecz byś nieskończone dzięki złożył niebu, które tak szczęśliwie wszystko ustanawia. A także wielkości i wspaniałości, jakie zamyka się w profesji rycerstwa błędnego. Nakłoniwszy serce swe do wiary w to, co ci rzekłem, słuchaj, mój synu, teraz uważnie mnie, który jestem twoim katonem i doradcą twoim biegunem i przewodnikiem, co się chce, co cię chce zawieść do bezpiecznego portu na tym burzliwym morzu, gdzie masz pływać, bowiem urzędy i wielkie godności nie są niczym innym, jak wielką zatoką o mętnych fluktach. Przede wszystkim, mój synu, powinieneś obawiać się Boga, bowiem na bojaźni tej wszelka mądrość się zasadza. Gdy zaś będziesz mądrym, w niczym nie uchybisz, a w niczym też nie pobłądzisz. Następnie powinieneś obrócić oczy na tego, kim byłeś dotąd, starając się poznać samego siebie. Bowiem jest to poznanie tak trudne, jak to tylko sobie wystawić można. Sprawi ono, że nie będziesz się nadymał jako żaba, która chciała wołu sprostać. Gdybyś jednak wbijać się w pychę pragnął, to wzgląd na to, żeś był pastuchem świń w swej wsi niezliczone razy zastanowi koło twego szaleństwa. To prawda, odparł Sancho, lecz było to wówczas, gdym jeszcze z lat pacholęcych nie wyszedł, podrósłszy pasałem gęsi, nie świnie. Z tym wszystkim nie wydaje mi się, aby słowa wielmożnego pana dobrze tu pochodziły, bowiem wszyscy ci, którzy rządzą, nie pochodzą wcale z królewskich rodów. Nie przeczę, rzekł Don Quixote. Lecz ci właśnie, którzy ze szlachetnego nie idą gniazda, winni powagę swego urzędu miłą przyozdabiać słodyczą, która rozsądkiem kierowana uwolni ich od złośliwych obmów, na jakie każdy stan jest wystawiony. Oddawaj je za chwałę, Sancho, skromności swego pochodzenia i nie obawiaj się mówić, żeś z prostych chłopów ród swój wywodzisz, że z prostych chłopów ród swój wywodzisz. Gdy obaczą, że się tego nie wstydzisz, nikt nie będzie myślał o tym, aby ci kazać się zarumienić. Lepiej, jeśli będziesz skromny i cnotliwy, niż jeśli byś miał być występny i pyszny. Niezliczoną ilość mamy takich, którzy z niskiego idąc stanu, wznieśli się na najwyższy szczyt papieski albo do cesarskiej godności. Na dowód tej prawdy mógłbym ci przytoczyć przykłady niezliczone, jednakoż nie chcę ci nudności przyczyniać. Zważ, Sancho, że jeżeli cnotę weźmiesz za swą orędowniczkę i jeżeli twoim zamysłem będą cnotliwe uczynki, nie będziesz potrzebował zazdrościć książętom ani wielkim panom, bowiem szlachectwo krwi dziedziczy się w spadku, cnotę jednak samemu zdobywać trzeba. Sama cnota znaczy zatem więcej niż krew szlachetna. Jeżeli jest zatem tak, jak jest w istocie, to jeśli przypadkiem mi się trafi, że jakiś twój krewniak przybędzie na wyspę, aby cię obaczyć, nie odpychaj go, ani żadnego despektu mu nie czyń. Przeciwnie, przyjmij go uprzejmie i przyjaźnie. Tym kształtem spełnisz wolę niebios, które radują się, ilekroć ktoś poniża cię rzekomo, swoją powinność spełniając i na wszem posłuszny się okażesz prawom przyrodzenia naszego. Jeżeli żona twoja z tobą przebywać będzie, ci, którzy długo urząd gubernatora sprawują, nie powinni żyć od swych żon w oddaleniu. Poucz ją, oświetl jej umysł i uwolnij ją od jej prostactwa przyrodzonego. Bowiem wszystko, co mądry gubernator dobędzie, głupia i nieokrzesana jego żona marnotrawi i zatraca. Jeśli przypadkiem wdowcem zostaniesz, rzecz ta przecie przytrafić się może. I jeśli urząd twój po tobie wymagać tego będzie, abyś pojął za żonę białogłowę z wyższego stanu, unikaj takiej, co jest przynętą na wędce, bowiem mąż zda kiedyś sprawę na sądzie ostatecznym ze wszystkiego, co otrzymała była żona sędziego, płacąc w czwórnasób po śmierci za obowiązki, które za życia zaniedbał. Niechaj ci nigdy nie przychodzi chętka rządzić zgodnie z prawem własnej fantazji, czemu zwykle hołdują głupcy, pragnący za oświeconych uchodzić. Niechaj łzy biedaka większe współczucie u ciebie znajdują, jednakże oddawaj równą sprawiedliwość dowodom bogacza. Staraj się odkrywać prawdę, tak pośród obietnic darów bogacza, jak wśród szlochów i błagań nędzarza. W wypadku, gdy ludzkości można dozwolić przystępu, nie poddawaj winowajcy całej surowości prawa, bowiem sława surowego sędziego nie warta jest sławy sędziego litosnego. Jeżeli pochylisz laskę sędziego, niechaj się to dzieje nie pod ciężarem darów, lecz miłosierdzia. Gdy będziesz rozsądzał sprawę któregoś ze swoich wrogów, oddal od siebie wspomnienie krzywd, jakie ci uczynił i dbaj tylko o prawdę. Niechaj cię nigdy nie zaślepia namiętność w rzeczach do sprawiedliwości należących, bowiem błędom, które poczynisz, już nie będzie można zapobieżyć. Stanie się to zaś z uszczerbkiem twojej czci, a także dobra twego. Jeżeli jakaś urodziwa białogłowa przyjdzie do cię prosząc, abyś jej sprawiedliwość wyświadczył, odwróć oczy od jej łez, zaś uszy od jej skarg i zważaj samą istotność sprawy. Jeżeli nie chcesz zatracić rozumu w jej płaczu, zaś poczciwości swej przyrodzonej w jej westchnieniach, nie obracaj się z surowymi słowy do tego, któremu karę będziesz musiał wymierzyć. Sama groźba tej kary wystarczy już nieszczęśnikowi. Nie trzeba do niej jeszcze obelg przydawać. Jeśli jakiś biedny zbrodzień pod władzę twojej sprawiedliwości podpadnie, zważaj w nim nieszczęśnika, który podlega brakom naszego niedoskonałego przyrodzenia i we wszystkim, co tylko możliwe się okaże, nie czyniąc uszczerbku stronie przeciwnej, okaż się łaskawy i łagodny, bowiem aczkolwiek atrybuty i przymioty Boga wszystkie są równe, jednakże przymiot litości jaśniej oczom naszym przyświeca niżli sprawiedliwości. Jeśli, Sancho, pójdziesz za tymi radami i te reguły stosować będziesz, sława twoja wiecznie trwać będzie, szczęście twoje będzie niewypowiedziane, ty zaś ujrzysz się obsypany wszelkimi dobrodziejstwami i nagrodami. Pożenisz dzieci swoje, jak sam będziesz chciał. Otrzymają one tytuły wielkich panów, tak jak i ich dzieci, po czym będziesz żył w pokoju, ciesząc się szacunkiem świata całego. Śmierć weźmie cię z tego świata dopiero, gdy już cię starość dobrze zrała pochwyci. Wówczas subtelne i pieszczone ręce dzieci twoich, co już trzecim pokoleniem będą, zamkną ci oczy na sen wieczny. To, co ci dotychczas rzekłem, były to pouczenia ku ozdobie duszy służące. Słuchaj teraz tego, co się dotyczy ciała ozdoby.
Czyta Reda Haddad.